Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O sensie pielgrzymowania mówił Benedykt XVI, podsumowując swą podróż do Hiszpanii. Powiemy, jak papież wspomina to wydarzenie i jak z perspektywy kilku dni przeżywają je sami Hiszpanie. Mówimy też o odsłonięciu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, przeniesieniu krzyża, który stał przed Pałacem Prezydenckim, do Kościoła Świętej Anny oraz wręczeniu Orderu Orła Białego biskupowi Alojzemu Orszulikowi. Na Środowy Magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
O potrzebie wiary, która nadaje życiu sens i pozwala sięgnąć do ostatecznego źródła piękna, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej, dzieląc się z pielgrzymami silnymi, jak zaznaczył, wrażeniami z niedawnej wizyty w Hiszpanii. W miniony weekend papież odwiedził Santiago de Compostela oraz Barcelonę, gdzie poświęcił kościół świętej rodziny. Dzisiejsze wspomnienia z podróży rozpoczął od pielgrzymki do grobu świętego Jakuba Apostoła. Mówił m.in. o motywach, którymi od wieków kierują się pielgrzymi zmierzający do tego sanktuarium z różnych stron Europy.
Wiedzie ich pragnienie dotarcia do światła Chrystusa. Gorąco za tym tęsknią w głębi swego serca, nawet jeśli niekiedy nie potrafili tego wyrazić w słowach. Kiedy czują się zagubieni, doświadczają trudności, bądź też pragną umocnić swoją wiarę i żyć nią bardziej konsekwentnie, wyruszają w pielgrzymkę do Komposteli, wchodząc na drogę nawrócenia, wiodącą do Chrystusa. Owi pielgrzymi to lud milczących wędrowników ze wszystkich stron świata, którzy odkrywają na nowo praktykę pielgrzymowania, tę pradawną tradycję chrześcijańską, i przemierzają wioski i miasta przeniknięte katolicyzmem.
Papież przypomniał, że właśnie w Komposteli zaapelował do Europy, aby coraz bardziej otwierała się na Boga i podejmowała dialog między wiarą i rozumem, religią i polityką, gospodarką i etyką. Nawiązując z kolei do swej wizyty w Barcelonie, zauważył, że genialnemu i ożywianemu wiarą architektowi Antonio Gaudiemu udało się zaprojektować świątynię odsyłającą do pierwowzoru sanktuarium, którym jest niebo.
Kościół Świętej Rodziny został zaprojektowany przez Gaudiego jako wielka katecheza o Jezusie Chrystusie i pieśń uwielbienia Stwórcy. Tworząc tę świątynię, oddał on swój geniusz na służbę piękna. Ekspresywna i symboliczna wymowa form i motywów artystycznych, jak również nowatorskie techniki architektoniczne czy rzeźbiarskie, przywołują ostateczne źródła wszelkiego piękna. Od kiedy Gaudi podjął się budowy tego kościoła, w jego życiu nastąpiła głęboka przemiana. Zaczął się intensywnie modlić i pościć oraz podjął życie w ubóstwie. Czuł bowiem, że musi się przygotować duchowo, aby wyrazić w rzeczywistości materialnej niezgłębioną tajemnicę Boga. Można powiedzieć, że kiedy Gaudi zajmował się budową świątyni, Bóg budował w nim świątynię duchową, umacniając w nim wiarę i osobistą zażyłość z Chrystusem.
Do swojej niedawnej podróży do Hiszpanii Benedykt XVI nawiązał również w słowie do Polaków.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Bardzo wam dziękuję za duchowe wsparcie podczas mojej pielgrzymki do Santiago de Compostela i do Barcelony. Wezwałem Europę, by otworzyła się na Boga, wychodząc na spotkanie z Nim bez lęku. Niech to pragnienie spełni się dzięki naszej modlitwie i ewangelicznemu świadectwu wiary.
Zanim przejdziemy do dalszych aktualności, posłuchajmy, co o papieskiej pielgrzymce mówi się w Hiszpanii. Warto dodać, że w dwa dni po wizycie Benedykta XVI władze regionu Extremadura zadecydowały o usunięciu krzyży z jednej ze szkół publicznych.
Premier Zapatero stwierdził dzisiaj w parlamencie, że ustawa o wolności religijnej wymaga aktualizacji, ale nie jest pilna. Tym samym zmienił radykalnie swoje zdanie. Efekt papieskiej wizyty, czy też raczej bliskich wyborów i niskiej popularności premiera, pytają komentatorzy. W mediach nadal dużo słyszy się o wizycie Benedykta XVI w Hiszpanii. Zaledwie dwa dni po papieskiej wizycie władze regionu Ekstremadury nakazały usunięcie krzyży w szkole publicznej w Almendralejo. Kolejny przykład radykalnego laicyzmu, o którym mówił Benedykt XVI, a który tak bardzo nie przypadł do gustu lewicy. Nie ulega wątpliwości, że Benedykt XVI żywi specjalne uczucia wobec Hiszpanii. Jego podróż, chociaż duszpasterska, nie pozostawiła nikogo obojętnym. Niektórzy liderzy katalońscy chcieli wypaczyć papieską wizytę, zamieniając ją w polityczno-nacjonalistyczną. W przypadku socjalistów była doskonałą wymówką, aby rozwinąć sztandary laicyzmu lub ateizmu państwowego. Jeszcze inni, ateiści, geje czy związkowcy, w imię tolerancji, wolności i demokracji, próbowali bojkotować wizytę Benedykta XVI, który staje w obronie tradycyjnego małżeństwa, broni wartości rodziny, upomina się o miejsce dla religii w społeczeństwie demokratycznym, wskazuje na kryzys etyczny i moralny jako źródło ekonomicznego. Benedykt XVI wzbudza tyle pasji i sprzeciwu, co założyciel Kościoła Jezus Chrystus, podkreślają komentatorzy. Po charyzmatycznym Janie Pawle II obecną głową Kościoła katolickiego jest intelektualista o solidnej formacji niemieckiej, delikatny w formach, ale stanowczy w treści. Jan Paweł II walczył przeciw totalitaryzmom, szczególnie przeciwko komunizmowi. Benedykt XVI zmaga się z dyktaturą relatywizmu, która sprzedaje wolność bez praw obiektywnych, bez wartości i rzeczywistej nadziei. Niemiecki papież nie tylko wskazuje, gdzie znajdują się niebezpieczeństwa dla dzisiejszego społeczeństwa, ale ofiaruje i proponuje spotkanie z prawdą wcieloną, którą jest Chrystus, i odkrywa prawdziwą godność człowieka. Bez mieszania się w rozgrywki partyjne, Benedykt XVI zaproponował model społeczeństwa, w którym harmonia między wiarą i rozumem byłaby miarą prawdziwego humanizmu i gdzie pozytywna idea laicyzmu, który szanuje niepozbywalne prawa człowieka, takie jak wolność sumienia i kultu, pozwoliłaby na usunięcie fundamentalizmu laickiego i gwałtownego sekularyzmu. Socjalistyczny rząd pokazał, że nie potrafił i nie potrafi właściwie docenić tej wizyty duszpasterskiej papieża. Minister Ramon Jauregui mówił, że jedzie do Santiago de Compostela, aby powitać Benedykta XVI jako polityk, a nie jako chrześcijanin. Wczoraj stwierdził, że Kościół nie rozumie laicyzmu, który proponuje rząd. Wielu nie może wybaczyć papieżowi porównania obecnej laickiej Hiszpanii z latami 30., które poprzedziły wybuch wojny domowej. Trudno przyjąć także ironiczne wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych Rubalcaby na temat bezpieczeństwa papieskiej podróży, kiedy na ulicach Barcelony zostały odkryte papiery służby bezpieczeństwa. Wreszcie szokuje i zaskakuje nieobecność premiera Zapatero na uroczystościach, którym przewodniczył Benedykt XVI, zwłaszcza po tym, jak klęknął przed prezydentem Obamą w dzień modlitwy w Stanach Zjednoczonych. Do tego dochodzą krytyki pewnych mediów laickich, protesty niewielkich grup ateistów, którzy wykrzykują przeciwko komuś, w kogo nie wierzą. Innymi słowy, nic nowego pod słońcem, które nadal oświeca Kościół od ponad 2000 lat i będzie to robiło wówczas, kiedy nikt nie będzie już pamiętał o nietolerancyjnych nacjonalistach, lewicy o mocno selektywnej pamięci historycznej czy antyklerykałach bez granic, jak partia ateiści katalońscy. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Przed audiencją Benedykt XVI spotkał się w Bazylice Świętego Piotra z narodową pielgrzymką Czechów, którzy przybyli do Rzymu, by podziękować papieżowi za zeszłoroczną podróż do ich ojczyzny. Przeszło 1000-osobowej grupie pielgrzymów towarzyszyli również przedstawiciele świata polityki, m.in. żona prezydenta Czech Livia Klausowa oraz minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg. Papież zapewnił, że zachowuje po tej wizycie wiele wspomnień. W sposób szczególny powiedział: uderzyło mnie zainteresowanie, jakie mi okazali ludzie, którzy choć są oddaleni od Kościoła, szukają ogólnoludzkich, duchowych wartości.
Przesłanie Benedykta XVI do prezydenta Iranu w odpowiedzi na jego niedawny list do papieża przekazał wczoraj w Teheranie kardynał Jean-Louis Thorin. Poinformował o tym wicedyrektor Watykańskiego Biura Prasowego ojciec Ciro Benedettini. Mahmud Ahmadinejad pisał w zeszłym miesiącu do Ojca Świętego o potrzebie współpracy Stolicy Apostolskiej z Iranem, by powstrzymać szerzący się na świecie sekularyzm.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego uczestniczy w 7. z kolei irańsko-watykańskim sympozjum na temat religia, społeczeństwo, perspektywy chrześcijańskie i muzułmańskie. Dziękując Irańczykom za zorganizowanie spotkania, kardynał Thorin wskazał na potrzebę tworzenia wspólnego frontu religii monoteistycznych. Zwrócił uwagę, że współczesne społeczeństwa skażone są swoistym wielobóstwem. Wynikającym stąd problemom zaradzić mogą tylko czciciele jedynego Boga, stąd potrzeba ich dialogu i współpracy.
Zastosowanie mózgowych komórek macierzystych pochodzących z organizmów dorosłych w leczeniu chorób związanych ze zwyrodnieniem nerwów zaprezentowano dziś w Rzymie. Chodzi o tak rozpowszechnione dziś schorzenia jak stwardnienie rozsiane, Alzheimer czy Parkinson. Zorganizowaną przez Fundację Dom Ulgi w Cierpieniu, dzieło imienia świętego ojca Pio z Pietrelcini, konferencję otworzył watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. Wśród uczestników znaleźli się włoski minister zdrowia i prezes wspomnianej fundacji, którym jest arcybiskup San Giovanni Rotondo. Trwająca już od ponad pół wieku działalność szpitala założonego przez ojca Pio i rozwijane tam obecnie projekty zastosowania komórek macierzystych przedstawili jego dyrektorzy. Celem wsparcia dalszych badań Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu wylansowała podczas dzisiejszej konferencji kampanię pod hasłem Zaadoptuj jedną komórkę. W jej ramach poszczególni dawcy będą finansować pojedyncze kultury komórkowe.
Odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, przeniesienie krzyża, który stał przed Pałacem Prezydenckim, do kościoła świętej Anny oraz wręczenie orderu Orła Białego biskupowi Alojzemu Orszulikowi. To najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia w Polsce. Relacjonuje je Rafał Łączny.
Mija dziś 7 miesięcy od tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem. Na warszawskich powązkach wojskowych, w kwaterze, w której spoczywa część ofiar tej tragedii, odsłonięto pomnik ku ich czci. Uroczystości rozpoczęły się dokładnie o 8:41. O tej godzinie, 10 kwietnia, prezydencki samolot uderzył w ziemię. Jako pierwsza głos zabrała Joanna Racewicz, wdowa po Pawle Janeczku, pracowniku Biura Ochrony Rządu. Jak stwierdziła, ci, którzy wsiedli do samolotu prezydenckiego, mieli plany i marzenia. Chcieli zmieniać Polskę.
Ale były też te zwyczajne, ludzkie, codzienne. Nauczyć syna jeździć na rowerze, pójść z nim na pierwszą lekcję judo, odwiedzić zaniedbywanych ostatnio rodziców, pojechać na wakacje z rodziną, bo do tej pory zwykle brakowało na to czasu. No i zwolnić. Przede wszystkim zwolnić. A zostały pytania, takie okrutne i natrętnie wracające. Dlaczego to się nie udało? Przecież tak jeszcze wiele mieliśmy razem do zrobienia. Tyle rozmów do odbycia, rozmów, dzięki którym porządkował się świat i nawet najbardziej kręte ścieżki wydawały się proste. Tyle kłopotów do wspólnego rozwiązania, tyle radości, które smakują tylko wtedy, gdy ma się je z kim dzielić. Została pustka, żal, tęsknota, samotność oraz medialna i polityczna wrzawa, która sprawia, że rany wciąż są otwarte. A my im dziś odsłaniamy pomnik z kamienia. Politycy i dziennikarze będą mówić o katastrofie smoleńskiej i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Będą mówić z bardzo różnych powodów. Podobnie jak z bardzo różnych powodów będą tu na Powązki przychodzić ludzie. Jeśli będą to robić z potrzeby serca, to można im tylko powiedzieć dziękuję i głęboko się ukłonić. Ale jeśli motywem będzie ciekawość i tylko ciekawość, to w imieniu rodzin proszę, najserdeczniej proszę o ciszę nad tymi trumnami, choć w tym jednym miejscu. O uszanowanie naszej żałoby, choć w tym jednym miejscu, bo przecież mamy im budować pomnik trwalszy.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych na czele z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Głowa państwa podkreśliła, że 10 kwietnia największą stratę poniosły rodziny.
Pewnie większość z nas straciła przyjaciół, kolegów, znanych, szanowanych, ale oni stracili najbliższych. I myślę sobie, że dzisiaj, przy okazji odsłaniania tego wspaniałego pomnika, wszyscy też myślimy o tym momencie straszliwym i myśli swoje i serdeczne modlitwy kierujemy ku temu szczególnemu miejscu tuż, tuż koło lotniska w Smoleńsku. Tam lecą nasze myśli, i modlitwy nas wszystkich, także rodzin. I sądzę, że wszyscy myślimy, że także w tym strasznym momencie, w tej strasznej chwili, też i w drugą stronę, w wielu wypadkach leciały najserdeczniejsze myśli kierowane do własnych rodzin, do żon, mężów, dzieci, rodziców, kierowane przez tych, którzy przeżywali swoje ostatnie chwile. Bardzo bym chciał, aby to miejsce, ten pomnik, postawiony nie z wyniku jakiejkolwiek kalkulacji, ale z odruchu serca, za co serdecznie dziękuję pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, żeby ten pomnik był tym miejscem, w którym ile razy ktokolwiek z nas stanie, też serdeczna myśl, serdeczna modlitwa pofrunie hen daleko, aż tam do Smoleńska. Bo w takich chwilach Wszyscy jesteśmy jedną osieroconą rodziną. I tak powinno być na zawsze.
Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Walc, zwróciła uwagę, że cmentarz wojskowy na Powązkach to przejmująca karta polskiej historii. W tych alejach od dziesiątków lat odczytujemy upamiętnienie tragicznych dziejów Polski, mówiła prezydent stolicy. Poświęcenia monumentu dokonał arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który podkreślił, że ta katastrofa zmieniła cały naród.
Jesteśmy przekonani, że ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także i przede wszystkim ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od tych, którzy za te wartości zapłacili najwyższą cenę.
Po modlitwie i odsłonięciu pomnika odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy i oddano salwę honorową. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców pod pomnikiem. Dziś również nastąpiło przeniesienie do kościoła świętej Anny krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego, który w ostatnich tygodniach znajdował się w kaplicy prezydenckiej. Rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch podkreślił, że jest to realizacja jednego z punktów porozumienia podpisanego w lipcu, ale do tej pory niewypełnionego.
Mogło to stać się na pewno wcześniej, wtedy gdy procesjonalnie duchowni archidiecezji warszawskiej wspólnie z księżmi z ordynariatu polowego chcieli przenieść krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego do kościoła, ale wówczas wydarzenia pod krzyżem to uniemożliwiły. Pewnymi krokami dzisiaj zostało to zrealizowane do końca.
Ksiądz Kloch wyraził nadzieję, że przeniesienie krzyża ostatecznie kończy spór, jaki toczył się przed Pałacem Prezydenckim.
Ja mam taką nadzieję rzeczywiście, że krzyż, będąc w tej przestrzeni sakralnej, będzie mógł odbierać należną cześć. Zresztą już w kaplicy prezydenckiej, to trzeba też podkreślić, był w przestrzeni sakralnej. Natomiast to, co działo się przed Pałacem Prezydenckim, no było naprawdę karygodne.
Tuż przed jutrzejszymi uroczystościami Święta Niepodległości w Pałacu Prezydenckim odbyła się dziś uroczystość wręczenia orderów Orła Białego. Wśród wyróżnionych znalazł się biskup Alojzy Orszulik. Nie mógł on jednak, ze względu na stan zdrowia, wziąć udziału w uroczystości. W telefonicznej rozmowie przed kilkoma dniami biskup Orszulik przyznał, iż jest zaskoczony inicjatywą prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczenia go orderem Orła Białego za udział w przemianach ustrojowych państwa.
W perspektywie wieczności, do której zmierzam, to nie ma takiego znaczenia. Chociaż jest pewne wyróżnienie za działalność w swoim czasie w sekretariacie episkopatu i na rzecz przemian ustrojowych czy obronie działaczy Solidarności albo opozycji.
Jak powiedział biskup Orszulik, swój udział w przemianach ustrojowych traktował jako służbę Kościołowi i Ojczyźnie.
Na najważniejsze odznaczenie uznawałem udzielenie mi przez sługę Bożego kardynała Wyszyńskiego sakramentu kapłaństwa w 1957 roku. Oznaczenie państwowe przyjmuję jako wyraz uznania przez głowę państwa polskiego zasług sekretariatu episkopatu z jej sekretarzem świętej pamięci arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim w obronie praw ludzi wierzących i osób represjonowanych przez ówczesne władze PRL.
83-letni emerytowany biskup łowicki Alojzy Orszulik w 1989 roku był obserwatorem ze strony kościoła w obradach Okrągłego Stołu. Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza pomocniczego, a następnie zastępcy sekretarza Episkopatu Polski. Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie, nadawane jest najwybitniejszym Polakom za znamienne zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Najważniejsze wydarzenia dnia w Polsce relacjonował Rafał Łączny. I na tym kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.